To jest podcast Moja Albania. Zapraszamy w wirtualną podróż. Dzień dobry, nazywam się Izabela Nowek i witam Was w moim albańskim podcaście. W pierwszym odcinku chcę opowiedzieć Wam, dlaczego postanowiłam go stworzyć. Zacznę jednak od tego, że się przedstawię, jak już wiecie, mam na imię Iza. I te kilka słów o sobie też są bardzo ważne, dlatego że wyjaśniają, dlaczego właśnie ja chciałam się zająć tym tematem przede wszystkim Albanii, ale nie tylko, gdyż całe Bałkany są dla mnie niezwykle przestrzenią interesującą. Z Albanią jestem związana od 2011 roku. Wtedy zawodowo pierwszy raz wyjechałam do Albanii. Wcześniej już w 2009 roku turystycznie tam się znalazłam. Bałkany moją pasją są od czasów studiów, dlatego że studiowałam filologię chorwacką i serbską. I tak naprawdę ta przestrzeń bałkańska jest niezwykle istotna właśnie od tego czasu w moim życiu. To, że znalazłam się w Albanii, było przypadkiem, nie było to zaplanowane. Jeszcze kilkanaście lat temu, jakby ktoś mi powiedział, że zwiążę się z Albanią, że będę tam mieszkać, żyć, pracować, no powiedziałabym, że nie za bardzo, że jest to zupełnie jakaś taka abstrakcyjna idea. Dlatego też w tym momencie no, jakby jest to dla mnie taki bardzo ważny przedmiot również pewnego rodzaju przemyśleń, badań. Kiedyś nie do końca tak było, chociaż jak mówię, jak trafiłam do Albanii, to zupełnie zakochałam się najpierw w kraju, w zawodzie, który wykonuję, dlatego że działam w turystyce, jestem przede wszystkim przewodnikiem, pilotem, ale także założyłam w Albanii firmę, biuro turystyczne Moja Albania. No ale jakby chciałabym też tym podcastem wyjść trochę poza tą właśnie taką przewodnicką, turystyczną tematykę. Będziecie mogli usłyszeć o kulturze, o tym, jaka jest mentalność albańska, takich smaczkach, takich tematach, o których rzadko tak naprawdę się mówi. Prawda jest taka, że Albańczycy, Albania nie jest bardzo często obecna w świadomości, nie jest bardzo obecna w przestrzeni medialnej. Chyba że poprzez stereotypy, poprzez jakieś takie tematy, które mówiąc brzydko klikają się. Kiedyś była to wojna w byłej Jugosławii, zwłaszcza temat Kosowa, też pojawiały się tutaj właśnie tematy albańskie właśnie w tym kontekście, czy jakieś takie zdarzenia z przeszłości, które niekoniecznie jakby chcą być przez Albańczyków pamiętane w tym sensie, że Albańczycy też nie chcą być zawsze kojarzeni z jakimiś takimi negatywnymi aspektami, które są związane z pewnego rodzaju, nie wiem, nazwijmy to skandalem, czy takim też podejściem do nich dość mocno stereotypowym. I od tych stereotypów też postanowiłam wyjść, dlatego że są one związane z takim bardzo ważkim tematem albanofobii. To jest coś, co istnieje, co sięga czasów jeszcze osmańskich, jeszcze tutaj jeden z najbardziej kluczowych momentów to jest wiek XIX i opisywane przez m.in. Bożidara Jezernika, który napisał świetną książkę o Bałkanach, o podróżnikach i podróżach po Bałkanach. To jest taki obraz Albańczyków jako absolutnie dzikich, tak zwanych europejskich Indian. Takie określenie wtedy funkcjonowało. I te teorie o ludziach z ogonami, bo to też jeden z takich stereotypów się pojawił, sięga właśnie tamtych czasów. Więc możemy powiedzieć, że kwestia albanofobii, postrzegania w stereotypowy sposób Albańczyków jest dość stara. Na pewno też miało na to wpływ tak zwana fobia wielkoalbańska, czyli że Albańczycy ze wszystkich tutaj stron zjednoczą się, stworzą Wielką Albanię. To jest mit, który jest do tej pory tak naprawdę politycznie bardzo często wykorzystywany. Jeszcze do niego wrócę. Prawda też jest taka, że właśnie to postrzeganie Albańczyków jako takiego narodu, można powiedzieć wprost, jakby bez kultury, o którym nic nie wiemy, który jest dziki, pozbawiony cywilizacji, bardzo, bardzo długo pokutował w naszej świadomości. Turystyka to mocno zmieniła, ale pamiętam jeszcze w 2009-2011 roku, kiedy miałam pierwszy raz styczność tak w 100% z Albanią, kiedy o Albanii mówiło się właśnie w takich niezbyt pozytywnych aspektach, aspektach tego, po co tam jechać na przykład na wakacje, że to są takie właśnie Indie, Europy, to też jest bardzo mocno stereotypowy, jakby to rośnie podwójny stereotyp tak naprawdę, dlatego że z jednej strony mamy te Indie, które nam się tak strasznie kojarzą też nie wiadomo z czym, chociaż to jest kraj, który ma ogromną kulturę i na pewno też nie można go stereotypowo traktować, a z drugiej strony właśnie tutaj Albania, która jest jeszcze przyklejona do drugiego, kolejnego stereotypu i to bardzo, bardzo mocno nawarstwiało się, gdyż nie do końca wiedzieliśmy, z czym można tą Albanię jeść. Tak powiem tutaj właśnie kolokwialnie. Więc pierwsza sprawa jest taka, że miał na to ogromny wpływ komunizm. Zamknięcie Albanii zupełne, odcięcie jej od świata, odcięcie od takich głównych nurtów rozwoju. Tam nie można było w czasach komunistycznych, w czasach Envera Hoxhy przyjeżdżać, więc niewiele o tym kraju wiedzieliśmy. Historycy, którzy zajmowali się pewnymi aspektami tutaj historycznymi, jak Cesarstwo Rzymskie czy Bizancjum, czy Imperium Osmańskie, oni mogli o Albanii słyszeć. Oni mogli mieć jakieś pojęcie o tym, że tak, na tych terenach coś się działo. Przeciętny człowiek, nie wiem, tak jak ja chociażby, nie, no w żadnym wypadku nie kojarzona była w Albania gdzieś w mojej głowie z takimi właśnie bardziej poważnymi, ciekawymi aspektami. Od, no jakiś tam kraj na południu Europy, na Bałkanach i jeszcze do tego w ogóle dziki. Czeka czarna zupełnie dziura. No i właśnie ten czas komunizmu to bardzo mocno spotęgowało, bo informacje z Albanii nie docierały do nas, nie przekraczały tych granic. Natomiast później lata 90., lata chaosu, lata tak zwanej tranzycji i też lata emigracji. I nie ma się tutaj właśnie jakby co oszukiwać. Emigracja i media, zwłaszcza greckie i włoskie, też zrobiły swoją robotę właśnie w kontekście postrzegania Albańczyków, gdyż niekoniecznie tylko przedstawiciele, nie wiem, inteligencji, najwyższych klas wykształconych emigrowali do tych krajów i nie zawsze ludzie, którzy uciekali z Albanii, żeby sobie jakby poukładać lepsze życie, żeby zarobić lepsze pieniądze, mieli plan, żeby po prostu tą pracę, taką uczciwą tylko to zrobić, żeby po prostu niektórzy szli na skróty, o, tak generalnie rzecz biorąc. I bardzo często właśnie też w środowiskach przestępczych pojawia się ten motyw, właśnie tutaj ten Albańczyk, który gdzieś zajmuje się niekoniecznie legalnymi, a też bardzo niefajnymi rzeczami właśnie też za granicą. W latach 90. właśnie dużo o tym media, wspomniane już greckie, włoskie, pisały. Gdzieś ten wizerunek Albańczyka też nam w pamięć zapadł, zwłaszcza po upadku piramid finansowych w 1997 roku, który miał miejsce właśnie w Albanii. Też w naszej głowie pojawił się wizerunek kraju, który jest na skraju wojny domowej, gdzie ludzie biegają z kaszynkowami po ulicach i gdzie jest ekstremalnie biednie i niebezpiecznie. To też wdrukowało się w naszą pamięć, w naszą głowę, w naszą po prostu świadomość i postrzeganie Albanii dokładnie i miało też negatywny wymiar, bo jak gdzieś jest niebezpiecznie, to nie będziemy tam jeździć, to też tych ludzi, zwłaszcza, że to Bałkany, będziemy postrzegać jako dzikich i kompletnie niezrównoważonych. Następna cegiełka, która dołożyła się tutaj do kwestii albanofobii, jest to okres wojny w Kosowie. Dlatego, że bardzo mocne nastroje antyalbańskie wtedy też nastąpiły. Trzeba przyznać sobie szczerze, że również w mediach polskich taka opowieść o tych szponach Czarnego Orła, o tych szalonych też po prostu uczakowcach, czyli tutaj żołnierzach, którzy walczyli w Albańczykach, albańskich w etnicznie, w żołnierzach, którzy walczyli na terenie Kosowa, też urósł do rangi takiego właśnie do strasznego, wielkiego stereotypu, który popychał tą albanofobię. Należy również pamiętać, teraz już są przeprowadzone na ten temat badania, jest wszelkiego rodzaju monitoring mediów i mówimy głośno także o aspektach wojny hybrydowej, która toczy się na terenie Bałkanów, ale tak naprawdę nie na samych Bałkanach, można nie w tych krajach bałkańskich, ale wokół nich, czyli ten czarny PR dotyczący Albańczyków, także jest sterowane. Sterowane przede wszystkim przez propagandę rosyjską. Jakby tutaj jest tegoż źródło. W Albanii chociażby wpływy rosyjskie według wielu tutaj też statystyk, wielu obserwacji są najmniejsze. Mówimy o wpływach wewnętrznych, ale no nie może być tak, że te wpływy wewnętrzne tylko istnieją. Dlatego też do mediów do tej pory sączą się informacje, które mają pokazać Albańczyków w jak najbardziej negatywnym świetle. Więc jednym właśnie tutaj z tych motywów jest jakby taka stylistyka mówienia o i przesyłania dalej w obieg informacji o tym, jak, w jaki sposób niby mieliby się właśnie tutaj Albańczycy zachowywać. Ten właśnie taka dzikość, brak w jakiegoś takiego cywilizacyjnego, w tej bazy cywilizacyjnej chociażby. Więc to jest jedna sprawa. Kolejna rzecz jest też taka, że media opierają się na źródłach, które nie są albańskojęzyczne. Język albański nie jest językiem popularnym, nigdy nie był, nie ma się co oszukiwać i dlatego też łatwiej jest wszelkiego rodzaju nie do końca sprawdzone dane przekazywać albo właśnie kopiować pewnego rodzaju sensacyjny ton dotyczący chociażby wydarzeń właśnie tych czasów, chociażby rozkładu Jugosławii. Innym ważnym elementem, który potęgował przez wiele, wiele lat albanofobię, jest również islamofobia. I tak jak w przypadku Albańczyków, którzy żyją poza granicami Albanii, w przypadku tutaj Kosowa, czy w przypadku też Albańczyków mieszkających w Macedonii, mogę się zgodzić, że są oni głównie tutaj muzułmanami, natomiast Albania kompletnie nie wpisuje się w motyw właśnie takiej islamofobii typowej. Przez wiele, wiele lat, znaczy do tej pory tak naprawdę, bardzo często muszę tłumaczyć jako przewodnik na wycieczkę, muszę odpowiadać też na pytania dotyczące tego, no i bo tutaj są muzułmanie. No tak, oczywiście, w Albanii są muzułmanie, ale jak wygląda islam, jak wygląda tolerancja religijna, przenikanie się religii i odporność tak naprawdę na wszelkiego rodzaju radykalizację religijną, jaką mają Albańczycy, to już jest jakby zupełnie inny temat, więc to nie jest w taki oczywisty, prosty sposób przedstawiane w mediach. O tym się raczej nie mówi, bo to się prawdopodobnie, jak zawsze tutaj się śmieje, nie klika. Jednak ta islamofobia udało się zahaczyć. Pamiętam z jakichś tutaj dziwnych protestów, marszów właśnie też bardzo często w jakieś takie plakaty islamofobiczne powiązane z Albanią na przykład, co zupełnie dla mnie było absurdalne przez ten czas, kiedy w Albanii jestem. Czyli mamy następny taki motyw, następną cegiełkę, dlaczego bardzo często źle się postrzega Albanię, źle się postrzega Albańczyków, bo tutaj są dwa aspekty, ten właśnie albanofobiczny i islamofobiczny i to jest bardzo mocno pożenione, wpuszczone też w media, w odpowiedni sposób oczywiście przetworzone. Ja pisząc książkę i tak naprawdę nadając jej tytuł, rozegrałam troszeczkę sobie ten motyw czarnego orła, tych szponów czarnego orła, o których bardzo często w latach też 90. wspominano jako coś groźnego, jako coś, co zupełnie zaburzy naszą cywilizację i postanowiłam przedstawić to właśnie w tytule książki jako coś, co mi osobiście daje pewien rodzaj bezpieczeństwa. Turystyka pokazała, że Albania, Albańczycy nie są tacy straszni, jak ich malują. Nie chodzi tutaj o kwestię tego, czy komuś się w Albanii podoba, nie podoba, jak wygląda plaża, góry, tego typu sprawy. To są aspekty zupełnie jakby odrębne. Natomiast coraz częściej zaczęły się pojawiać od momentu tego boomu turystycznego, który kilka lat temu, jeszcze przed pandemią tak naprawdę rozpoczął się. Zaczęto przedstawiać w internecie Albańczyków jako niezwykle gościnnych, fajnych, lubujących się w dobrej zabawie, wyluzowanych, wcale nie jakichś takich zupełnie dzikich plemion, ludów, czegoś, co powiedzmy gdzieś jest z daleka albo na jakichś tam obrzeżach cywilizacji. Więc to też jest bardzo ważny aspekt, że przez turystykę zaczęliśmy Albanię zupełnie inaczej przedstawiać. Jednak z drugiej strony w mediach tych głównego nurtu, bardzo często właśnie też w tych, które zajmują się polityką, które zajmują się bardziej sprawami społecznymi, tematami poważniejszymi, że tak powiem, niż turystyka, jednak nadal ten stereotyp pokutuje. W Albanii ogólnie rzecz biorąc Albańczykom, tak powiem szerzej, bardziej tej właśnie w kontekście etnicznym, no niestety brakuje troszeczkę głosu, między innymi przez te kwestie językowe, o których wspomniałam. Nadal jest ten główny nurt myślenia o Albanii, nadal cały czas jest artykuły, które się pojawiają w kontekście Bałkanów i miejsc, które są przez Albańczyków zamieszkałe, są to artykuły sensacyjne, które zazwyczaj zaczynają się od tego, że będzie wojna. To jest właśnie to, gdzieś w naszej świadomości Bałkany i ten kocioł bałkański bardzo mocno właśnie tak się rezonuje z tym pojęciem wojny, a prawda jest taka, że żaden normalny człowiek, mówię o przeciętnych obywatelach, nie mówię tutaj o osobach, które kreują wojny. Wojny nie chcę. To są ludzie, którzy po prostu normalnie chcą żyć. I to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby z tej perspektywy również pokazywać właśnie tą część Europy, czyli Bałkany. Bałkany to nie jest nie tylko kocioł bałkański. To nie jest jakaś taka po prostu wieczna beczka prochu. Oczywiście geopolityka na Bałkanach jest bardzo skomplikowana i nie jest to coś, co można właśnie tutaj ująć w takim szybkim, krótkim podcaście, czy właśnie wyjaśniając, dlaczego taki temat przyjęłam albo inny, bo to jest bardzo wiele, bardzo różnych geopolitycznych zagwozdek. Natomiast z drugiej strony też bardzo często słyszałam zarzut i moim zdaniem ten podcast odpowiada jakby na ten zarzut, że a, bo ty mieszkasz w Albanii, bo i ty tutaj tylko tą perspektywę albańską. Tak, no. Tak, oczywiście. Ja mówię o perspektywie albańskiej, przedstawiam perspektywę albańską i nie uważam, że to jest coś złego. Bo dlaczego jedna perspektywa ma być gorsza od drugiej? Kolejna sprawa jest taka, że perspektywy mam różne. Ze względu na to, że jeżeli coś się dzieje na Bałkanach, sprawdzam media z różnych stron. Mam ten po prostu tutaj komfort, że znam język albański. Z drugiej strony też studiowałam filologię, tak jak już wspomniałam, chorwacką i serbską. No i jakby mogę sobie spokojnie pewne informacje porównać. To jest też ważna sprawa, ale tak, pozwalam sobie na to, żeby również opowiadać o perspektywie albańskiej. Tak jest, której zdecydowanie brakuje. Brakuje w mediach, również w mediach polskich. W podcaście nie będę tylko oczywiście tutaj zamęczać polityką jakimiś poważnymi sprawami. Będzie dużo kultury, będzie dużo takich ciekawostek. Tak naprawdę wybrałam sobie tematy, które są niezwykłe, o których mam nadzieję, że będzie można ciekawie słuchać. Też chcę podkreślić, że Albania to nie tylko ten taki właśnie szaleństwo kocioł bałkański, ale także kultura śródziemnomorska. To jest aspekt, o którym się rzadko mówi tak naprawdę, z którym się rzadko kojarzy Albanię. Zwykle jakoś tak idziemy w ten właśnie kierunek typowo tylko bałkański, a o tym w po prostu tej schedzie śródziemnomorskiej już tak często się nie mówi. Dlatego też o tym również będę chciała wspominać, będę chciała przeplatać. Dodatkowo unikatowość, czyli to, jakie są w Albanii takie naprawdę, co wyróżnia Albanię na tle innych krajów, jak fajnie to się też czasami zaplata. Jest bardzo dużo aspektów dotyczących właśnie tego kraju, z którym sobie, no jakby na to nie patrzeć, życie związałam, które będę chciała przedstawić. I myślę, że będę na pewno chciała odejść od tej takiej formy, od tej narracji takiej sensacyjnej, tak jak właśnie też pisałam w książce, o narracji, którą gdzieś w pewnym momencie również tutaj pieczęć przybił Andrzej Stasiuk, który postanowił Albanię przedstawić właśnie jako taki kompletnie zatracony w jakichś takich dymach, błotach, po prostu kraj niezwykle przygnębiający, koniec świata, gdzie nie ma po prostu żadnej szansy na życie wręcz. Dlatego chcę odejść od tej narracji i opowiadać o rzeczach trudnych, bo też tematyka czasami będzie poważna, czasami może i śmieszniejsza, jednak odrębna, nie idąca właśnie w tą taką sztampę ani stasiukową, ani tych, tak jak mówię, takich w stylistyki lat 90. straszenia pewnymi aspektami, bo staram się spojrzeć na Albanię z odpowiedniego dystansu. Tak, przynajmniej takie mam założenie i mam nadzieję, że właśnie kolejne odcinki to pokażą. Będzie o bektaszyzmie, będzie o słynnym kanunie, czyli tutaj też o tych w tym zbiorze, że tak powiem, prawa, ale też postaram się ten temat ująć zupełnie z innej strony. Będzie o polityce współczesnej, o Edim Ramie, o premierze Albanii, który jest na pewno niezwykle ciekawą postacią. To jest takich kilka motywów, które będę chciała. Będę chciała zajrzeć również do Kosowa, też opowiedzieć, ale też zupełnie w innym kontekście, nie tłumaczyć od początku, a dlaczego oni się i z kim kłócą i tutaj koncentrować się na tematach wojennych. Nie, będziemy rozmawiać o Kosowie, też współczesności Kosowa. Oczywiście będę też po każdym odcinku zapraszać do komentarzy, także chciałabym wiedzieć, jak odbieracie tutaj właśnie mój podcast i czy są tematy, o których chcielibyście posłuchać, bo to też myślę, że tutaj jest niezwykle ważne, aby była taka właśnie platforma porozumienia. Więc reasumując, podcast albanofilki na pewno, ale patrzącej też z dystansem na kraj, w którym już od dobrych kilkunastu lat pracuję, mieszkam, żyję. To jest tutaj jakby taka podstawa, ale też dużo dystansu. Będę chciała Wam wyjaśnić jak najwięcej aspektów właśnie z Albanią związanych. Dzisiaj, jak słyszeliście, trochę o tym, skąd te stereotypy i jak to właśnie w nas, w naszych głowach namieszało, jak to postrzeganie wieloletnie Albanii, jak strasznie to wszystko stworzyło taką warstwę, przez którą nie możemy spojrzeć na ten kraj, jakby po prostu taką czystą kartę mu dać, tak żeby mógł wybudować, właśnie żeby ta historia była nałożona na coś takiego czystego, bez właśnie tutaj tej całej piany, nazwijmy to stereotypu. No też prawda jest taka, że jeżeli mamy w filmach gdzieś Albańczyka, no to zazwyczaj to jest przestępca, słynna Uprowadzona, prawda? To jest jedna z tutaj takich też ważnych filmów, znaczy ważnych. Ważnych jak ważnych, no to nie jest zły film, to jest dobra sensacyjka, no ale gdzieś przez wiele, wiele lat pytano mnie o Marko Stropo, czyli właśnie tego bandytę, tutaj szefa jakiejś tej mafii, która we Francji działała, dlatego że właśnie jest wtłoczone w głowie, że jest mafia albańska, że są Albańczycy, są tylko mafiozi. Jakby tylko ten aspekt przedstawia się. Ewentualnie właśnie też często Albanię wykorzystuje się i tutaj właśnie też wspomnę o książce, która rok temu mniej więcej wyszła, gdzie Albania została przedstawiona jako taki też właśnie miejsce kompletnej jakby braku cywilizacji, zacofane kompletnie. To jest właśnie ta książka bułgarskiej autorki, gdzie dojrzewają granaty. No nie byłam, komentowałam tę książkę wielokrotnie, nie byłam zachwycona tym, że wielu komentatorów, recenzentów odbierało ją jako książkę o Albanii. To było to. Jakby autor ma prawo nawet, nie wiem, na Księżycu umieścić tutaj miejsce akcji i to jest jak najbardziej spoko. No ale tutaj rzeczywiście ewidentnie był motyw związany z właśnie z tym, że autorka potrzebowała jakiegoś tutaj motywu, tam jest też motyw tak zwanych zaprzysiężonych dziewic, o których też będę opowiadała w przyszłych odcinkach. Ten motyw jakby został wykorzystany. Dodatkowo jakby ona szukała miejsca, które będzie na tyle prymitywne, żeby pokazać po prostu tutaj całą głębię też przemiany, powody przemiany głównej bohaterki. No tak się właśnie Albanię przedstawia. Nie ma jeszcze za dużo czy literatury, czy filmów. Sama nie mogę sobie nawet znaleźć w głowie takich przykładów pozytywnych wiele właśnie przedstawienia Albanii. Już na pewno Chorwacja chociażby wyszła z tego takiego stereotypu, bo tam była wojna, bo to była Jugosławia i już nie tylko tam konteksty są. Nawet nie tak dawno oglądałam jakiś taki w kryminał, który się dział w Chorwacji. Właśnie miał miejsce w Splicie. No pięknie Split pokazany, Chorwacja. No super, no tak właśnie powinno być. Więc czekam na dobre romanse i kryminały też, które będą się gdzieś w Sarandzie, w Dermi czy w Tiranie rozgrywać i właśnie też będą miały jakieś takie tutaj odniesienie nie do końca negatywne. Takie mam nadzieję. I może uda mi się też coś zmienić w myśleniu tym właśnie podcastem. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Odcinki nie będą bardzo długie, też żeby utrzymać odpowiednio Waszą uwagę. To jest pierwszy odcinek albańskiego podcastu i słyszymy się w kolejnym. To był podcast Moja Albania. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Zapraszamy też na naszego Instagrama, Facebooka oraz bloga Moja Albania. Do usłyszenia za 2 tygodnie.